Wyobraźmy sobie absolutnie najważniejszą rozprawę sądową w historii. Na szali leży życie pewnego człowieka, który stracił dosłownie wszystko. Majątek, rodzinę, zdrowie.
Mhm.
Został z niczym.
Dokładnie.
I przez długie miesiące ten człowiek żąda, żeby na salę wszedł sam najwyższy sędzia, spojrzał w akta i powiedział, wiesz, coś w stylu, oto wyrok. Ten jest winny, a ten niewinny.
Jasne, no bo szuka w tym jakiejś logiki, prawda? Logiki tego cierpienia.
Właśnie tak. A tymczasem sędzia w końcu wchodzi na salę i zamiast wydać wyrok, zaczyna opowiadać o, no, ziejącym ogniem smoku i jakiejś gigantycznej bestii. Brzmi jak totalny absurd, co?
Znaczy, brzmi to jak szaleństwo, ale to jest dokładnie to, co dzieje się w jednym z najstarszych i chyba najbardziej zagadkowych tekstów w historii ludzkości.
I to jest ten moment, w którym większość czytelników przez wieki po prostu, wiesz, rozkładała ręce?
Tak, bo istnieje w nas takie głęboko zakorzenione oczekiwanie sprawiedliwości, że w końcu pojawi się ktoś, kto zaprowadzi porządek, połączy te wszystkie kropki i dostarczy jasnych, binarnych odpowiedzi.
Dobro kontra zło, wina kontra kara, prawda?
Zgadza się. Kiedy więc w kulminacyjnym momencie Księgi Hioba Bóg zaczyna mówić o mitycznych potworach, to na pierwszy rzut oka brzmi to jak ucieczka od tematu, jak no, jakaś totalna abstrakcja.
I to jest nasz cel na dzisiejszą analizę. Zanurzymy się w ten pozornie chaotyczny tekst, drugą mowę Boga zapisaną w rozdziałach 40 i 41 Księgi Hioba.
Mhm, mega ciekawy materiał.
Będziemy opierać się w dużej mierze na fascynujących badaniach Johna Woltona, żeby pokazać, że te potwory wcale nie pojawiają się tam przypadkiem. Zamiast, wiesz, unikać odpowiedzi, ten tekst radykalnie przebudowuje to, jak powinno się w ogóle myśleć o porządku świata i o cierpieniu.
Co więcej, ten fragment przenosi nas od punktu takiej całkowitej ludzkiej ignorancji do autentycznego zrozumienia mechaniki wszechświata. Nie ma tu, wiesz, jakich tanich pocieszeń.
O nie, z pewnością.
To jest twarda, ale ostatecznie uwalniająca lekcja o tym, jak po prostu funkcjonuje kosmos.
Okej, ale zanim Bóg w ogóle zacznie mówić o jakichkolwiek bestiach, to następuje ogromna zmiana dynamiki.
Zdecydowanie.
Bo przez całą narrację to Hiob był oskarżycielem. To on zadawał pytania, domagał się odpowiedzi, wiesz, krzyczał w stronę milczącego nieba. A teraz następuje nagły zwrot akcji.
Bóg wreszcie odpowiada. I to z samego środka szalejącej burzy.
Tak, i co ciekawe, tekst używa tu konkretnego imienia Jahwe. Wcześniej pojawiały się takie ogólne imiona, takie jak Szattaj czy Elohim, ale teraz odzywa się Jahwe.
Co nadaje tej mowie bardzo wyraźny izraelski charakter.
Dokładnie. Ten moment to prawdziwe trzęsienie ziemi dla głównego bohatera, prawda?
O tak, Jahwe wkracza, ale wcale nie zamierza się tłumaczyć z czegokolwiek. Zaczyna, wiesz, słowami w stylu: przepasz jako mąż swe biodra, będę cię pytał, a ty mi odpowiesz.
Czyli nagle to Hiob zostaje wyzwany do tablicy?
Dokładnie tak. Ten sam Hiob, który przez tyle czasu tak skrupulatnie budował swój akt oskarżenia przeciwko sprawiedliwości Boga. I wiesz, co robi Hiob?
Kładzie rękę na usta.
Tak. Milknie, wreszcie dociera do niego ciężar tej sytuacji.
A Jahwe rzuca mu wyzwanie, które jest po prostu oszałamiające. Pyta wprost, czy chcesz potępić mnie, aby samemu się usprawiedliwić?
Mhm.
A potem składa mu taką propozycję nie do odrzucenia. Mówi, wiesz, coś w stylu, spróbuj być Bogiem przez jeden dzień, weź moje miejsce.
Spójrz na tych wszystkich dumnych ludzi i ich ponisz, prawda?
Tak. Zmiażdż niegodziwych tam, gdzie stoją. To wywołuje u mnie obraz takiego kibica. Kibica, który siedzi na kanapie z chipsami, złości się na sędziego, krzyczy w stronę telewizora, że on by to lepiej poprowadził.
Świetne porównanie.
I nagle ten facet zostaje magicznie wciągnięty na sam środek murawy. Podczas finału Mistrzostw Świata dostaje gwizdek i słyszy: proszę bardzo, sędziuj.
I wiesz, co jest najlepsze? Ten kibic na środku boiska nagle orientuje się, że tak naprawdę to on nawet nie zna zasad gry, w którą właśnie został wrzucony.
Zgadza się.
Bo Hiob, podobnie zresztą jak jego przyjaciele, opierał całe swoje myślenie o świecie na koncepcji, którą naukowcy nazywają zasadą retrybucji.
Musimy się tu na chwilę zatrzymać. Zasada retrybucji to jest w uproszczeniu idea, że świat jest gigantycznym automatem z napojami.
Dokładnie. Automatem do nagród i kar.
Wrzucasz dobrą monetę, czyli jesteś dobrym człowiekiem, No i wypada nagroda. Zrobisz coś złego i natychmiast wyskakuje kara. Ale zaraz, czekaj chwilę. Czy sprawiedliwość i niszczenie niegodziwych to nie jest dokładnie to, co Bóg po prostu powinien robić?
No właśnie tak myślimy.
Czy to nie jest podstawa działania wszechświata w wyobrażeniu większości ludzi?
I to jest ta pułapka, w którą wpadł Hiob. On uważał, że Bóg jest po prostu zobowiązany do takiego mikrozarządzania kosmosem, że musi natychmiastowo karać zło i nagradzać dobro.
A tak nie jest.
Bóg zadaje to ironiczne pytanie o miażdżeniu niegodziwych nie po to, by powiedzieć, ja potrafię to robić, a ty nie. On mówi to, by uświadomić Hiobowi, że zmuszenie świata do działania według zasady natychmiastowej retrybucji to czysta iluzja.
Czyli to nie jest automat?
Właśnie nie. Kosmos na tym najgłębszym poziomie po prostu tak nie działa. Bóg całkowicie obala tę teorię automatu.
No tak, to ma sens. Bóg niszczy wyobrażenie o świecie jako maszynce do nagród i kar. Ale sposób, w jaki prowadzi tę rozmowę, wydaje się z perspektywy czytelnika totalnie absurdalny.
No tak, bo zmienia temat, prawda?
Zamiast dalej wyjaśniać zawiłości tej kosmicznej sprawiedliwości, Jahwe po prostu gwałtownie zmienia temat i wyciąga na scenę dwa przedziwne stworzenia – Behemota i Lewiatana. Dlaczego akurat w tym momencie? Popkultura i jakieś starsze komentarze często nam podpowiadają, że to był po prostu hipopotam i jakiś, no nie wiem, krokodyl z Nilu. Albo jeszcze gorzej, że to opisy dinozaurów.
Jasne, słyszałam o tym wielokrotnie.
Ale Walton w swoich badaniach całkowicie rozprawia się z tą teorią hipopotama i dinozaura. Zwraca uwagę na detale. Przecież ten lewiatan zionie ogniem.
No właśnie.
Ziejący ogniem krokodyl to by było coś.
Trudno znaleźć w znanej nam biologii odpowiednik organizmu o takich właściwościach, więc to nie jest jakaś wycieczka do starożytnego zoo.
To czym one właściwie są?
W wierzeniach starożytnego Bliskiego Wschodu, na przykład, w tekstach z Ugarit odnajdujemy kategorię tak zwanych stworzeń chaosu.
Stworzeń chaosu.
Tak. Behemot to taka abstrakcyjna idea potęgi. Samo słowo występuje w liczbie mnogiej i dosłownie oznacza po prostu bydło, reprezentując koncept takiego najpotężniejszego, niewyobrażalnego zwierzęcia lądowego, a lewiatan to jego odpowiednik w oceanach.
Okej. Okay. Ale skoro mówimy o stworzeniach chaosu, to od razu zapala mi się czerwona lampka. Słysząc o chaosie i smokach morskich, naturalnie myślimy o czymś demonicznym.
Jako jakimś wrogu?
No tak, o ucieleśnieniu zła, z którym Bóg musi toczyć nieustanną walkę, żeby, wiesz, żeby nas ochronić.
I to jest jedno z największych nieporozumień. Te istoty w ogóle nie są wrogami Boga, nie są też ucieleśnieniem żadnego moralnego zła. Nazywamy je istotami liminalnymi.
Liminalnymi? Czyli jakimi?
Takimi, które egzystują gdzieś na samych obrzeżach uporządkowanego świata. Poza bezpiecznymi granicami ludzkiej cywilizacji. I co absolutnie najważniejsze, są one pełnoprawną częścią boskiego stworzenia.
Czyli Bóg je sam stworzył.
Dokładnie. Walton przypomina, że już w Księdze Rodzaju Bóg stwarza wielkie potwory morskie. Użyte tam słowo bara, które oznacza ten wyjątkowy, boski akt twórczy, dowodzi, że one też przynależą do systemu.
Okej.
Nie są złe, ale ponieważ działają wyłącznie na bazie czystego, brutalnego instynktu, to po prostu niosą ze sobą gigantyczny nieporządek.
Więc to mechanizm bardzo podobny do potężnego tornado, prawda?
O, to bardzo trafna analogia.
Bo przecież tornado nie ma moralnego kompasu. Nie jest z natury złe, nie budzi się rano z zamiarem zniszczenia jakiegoś konkretnego miasteczka na złość ludziom. Ono po prostu jest.
Zgadza się.
Z racji swojej ogromnej, nieokiełznanej natury niesie spustoszenie wszędzie, gdzie uderzy. Przynosi chaos, ale nikt o zdrowych zmysłach nie przypisuje tornado, wiesz, złośliwości.
Dokładnie tak to działa. Te stworzenia to taka tętniąca życiem nieokiełznana sfera nieporządku w świecie, który na ogół jest uporządkowany.
Jakieś takie dzikie pole na mapie.
Podobnie jak ciernie i osty, które rosną sobie dziko poza granicami ogrodu Eden. Pokazują, że kosmos zawiera w sobie taki margines dla tych dzikich sił. I choć człowiek nie jest w stanie ich udomowić, to one wciąż pozostają pod kontrolą Boga. On celowo zostawił dla nich miejsce.
Świetnie, mamy więc wyłuszczone to tło historyczne i literackie. Zrozumiałem, jak starożytni postrzegali te istoty. Ale jakie to ma znaczenie dla tego złamanego życiem faceta, który siedzi na popielisku?
No właśnie, przejdźmy do Hioba.
Hiob wcześniej gorzko narzekał, że Bóg wziął go na celownik, że traktuje go jak jakiegoś potwora z chaosu, którego trzeba trzymać na krótkiej smyczy i biczować. A teraz Bóg zdaje się odwracać tę metaforę o 180 stopni.
Jahwe robi tutaj coś wręcz genialnego. Zamiast w ogóle zaprzeczać tym oskarżeniom, kieruje wzrok Hioba na ląd. Wskazuje na Behemota i mówi: spójrz na Behemota, którego stworzyłem tak jak ciebie.
Zrównuje człowieka z potworem?
Tak. Jeśli wczytamy się w ten fragment od 15 do 24 wersetu 40 rozdziału, to zauważymy niezwykłą strukturę. Tekst w każdym niemal wersie używa Behemota jako takiego literackiego lustra dla Hioba.
Jak to?
Bestia jest tam zadowolona, nakarmiona, niesamowicie silna i bezpieczna pod boską opieką. To jest po prostu wypisz, wymaluj życie Hioba sprzed tragedii.
Ale to rodzi u mnie taki gigantyczny zgrzyt. Bo poczekaj chwilę. Bóg pozwala, by życie tego człowieka zamieniło się w gruzy. Wyskakuje do niego z burzy i mówi mu: spójrz na tę dziką bestię z obrzeży świata. Bądź jak ona. Przecież to brzmi wręcz okrutnie. Dlaczego Bóg sugeruje takiemu straumatyzowanemu człowiekowi zachowanie w stylu potwora chaosu? To wygląda jak totalne zlekceważenie jego bólu.
Znaczy, gdyby patrzeć na to dosłownie, to faktycznie miałoby to taki zły wydźwięk. Ale musimy spojrzeć na to, co ten behemot właściwie robi w tej wizji. Klucz do zrozumienia, wiesz, leży w finale jego opisu.
Okej, co tam się dzieje?
Czytamy tam, że gdy wezbrane wody rzeki Jordan uderzają z wściekłością, behemot nie wpada w panikę. Gdy nurt szaleje i zagraża wszystkiemu dookoła, bestia stoi twardo, nie ucieka, nie miota się na wszystkie strony.
O, czyli Bóg nie mówi Hiobowi: idź i niszcz.
Właśnie, Bóg mówi: spójrz na to stworzenie. Ono nie próbuje kontrolować rzeki, ale zachowuje wewnętrzny spokój pomimo chaosu. Ufa swojemu miejscu we wszechświecie.
O rany, to faktycznie zmienia postać rzeczy. Czyli Bóg podsuwa mu obraz takiej idealnej postawy w obliczu tragedii. Panika i ciągłe żądanie wyjaśnienia każdej fali, która w nas uderza, to po prostu niczego nie rozwiązuje.
Zgadza się. Skoro behemot potrafi trwać bezpiecznie pośród tych spienionych wód, człowiek powinien naśladować tą postawę. Hiob słyszy tu wezwanie do zaufania, do odnalezienia stabilności, pomimo tego, że świat wokół niego wydaje się, no, całkowicie poza kontrolą.
Okej, kupuję ten pomysł z behemotem. Przetrwanie burzy z godnością to jest potężna lekcja, ale co w takim razie z tym drugim stworzeniem?
Lewiatanem.
Tak. Przecież zaraz potem Bóg wyciąga na światło dzienne ziejącego ogniem lewiatana, morskiego potwora chaosu. Tego żywiołu nie da się tak po prostu przeczekać, prawda? Jaka jest jego rola? Bo tutaj ewidentnie przeskakujemy z tematu ludzkiej postawy na temat samego Boga.
Przy lewiotanie tekst zupełnie zmienia dynamikę i w ogóle retorykę. Bóg przechodzi w formę drugiej osoby i wręcz bombarduje Hioba pytaniami.
Jakimi?
Pyta na przykład, czy możesz wyciągnąć lewiatana na haczyku? Czy możesz zawrzeć z nim pakt? Czy zrobisz z niego taką domową maskotę, żeby bawiły się nim twoje służące?
No, odpowiedź brzmi nie.
Absolutnie nie. Lewiatana nie da się uwięzić, nie da się go oswoić, ani, wiesz, założyć mu kagańca. I tu dochodzimy do absolutnie kluczowego wniosku z tych badań Waltona.
Słucham z uwagą.
Wielu komentatorów przez wieki zakładało, że Bóg w tym fragmencie opisuje wielką bitwę. Że przechwala się tym, jak to on pokonuje i zabija tego smoka.
Czekaj, a to nieprawda? Przecież często widzi się takie obrazy.
Według tej głębokiej analizy tekstu absolutnie nie. Gdyby Bóg po prostu powiedział, wiesz, zobacz, potrafię zabić tego smoka, to cały sens argumentu by upadł. Prawdziwy przekaz jest znacznie, znacznie potężniejszy.
Mianowicie.
Skoro ten potwór chaosu jest nie do okiełznania. Skoro człowiek nie potrafi nad nim zapanować, to wyobrażenie, że człowiek mógłby okiełznać samego Jahwe, stwórcę tego wszystkiego, jest po prostu szczytem arogancji.
Jasne. Skoro nie potrafisz zapanować nad ułamkiem stworzenia?
Dokładnie. To jak możesz sądzić, że zapanujesz nad jego architektem? Bóg jest królem nad wszystkim, co dumne, ale na pewno nie po to, by działać pod ludzkie dyktando.
bo przecież Hiob przez cały ten czas próbował nałożyć Bogu swoistą uzdę. On chciał zaprząc go do swojego wozu.
O tak, on krzyczał, masz działać tak i tak, bo ja byłem dobrym człowiekiem.
Chciał zawrzeć pakt, w którym Stwórca musiałby pracować na etacie, jak taki, wiesz, przewidywalny urzędnik. Chciał wręcz udomowić Boga, sprowadzić go do poziomu kosmicznego księgowego.
I to jest przełomowy moment w rozumieniu całej księgi. Księga Hioba wcale nie uczy, że Bóg na każdym kroku zaprowadza sprawiedliwość w naszym wąskim ludzkim pojmowaniu tego słowa.
Czyli Bóg nie jest księgowym.
W ogóle. Bóg nie funkcjonuje jak administrator, który udomawia cały ten chaos tylko po to, by zapewnić nam taką sterylną sprawiedliwość i komfort. Oczekiwanie, że tak jest, to był wielki błąd Hioba.
Zgadzam się.
Wniosek płynący z tej lekcji z Lewiatanem jest wręcz wyzwalający. Boga nie da się okiełznać. Nie zamkniemy go w naszych ludzkich wzorach, tak samo jak nie zamkniemy w nich żywiołów.
Dobra, ale jeśli ktoś uświadomi sobie coś takiego, no, tę miażdżącą skalę własnej niewiedzy, to jak może w ogóle na to zareagować? Docieramy do ostatniego etapu naszej podróży przez te źródła.
Reakcji Hioba.
Tak, ostatecznej reakcji Hioba. I jeśli wierzyć badaniom, o których dyskutujemy, to przez setki lat ten krótki fragment był po prostu źle tłumaczony, co zupełnie wypaczało całą puentę.
Niestety tak. Gdy Hiob słyszy te wszystkie argumenty, następuje w nim takie całkowite, intelektualne przebudzenie. Odpowiada Bogu, wiem, że możesz wszystko.
Czyli tryb pokory?
Tak, bo wreszcie rozumie, że to jego własne, te małe plany dotyczące tego, czym powinna być ta sprawiedliwość, zasłaniały mu potęgę i mądrość Boga. Przyznaje wprost, że mówił o rzeczach zbyt cudownych.
Zbyt cudownych?
Tak to tłumaczono. Ale hebrajskie słowo użyte tutaj, pele, wcale nie oznacza czegoś estetycznie miłego. Ono odnosi się do wiedzy, która przynależy do boskiej sfery, leży poza możliwościami ludzkiego poznania.
Czyli to jest po prostu coś powyżej naszych kompetencji?
Dokładnie. Hiob mówi wprost, wiesz, wchodziłem w kompetencje zarządu, próbowałem analizować kosmos grubo powyżej swoich możliwości.
Fascynujące. Ale w notatkach, które czytałem, jest jeszcze jeden, moim zdaniem, no, znacznie potężniejszy detal lingwistyczny. Dotyczy on szóstego wersetu, gdzie chyba w niemal każdym popularnym tłumaczeniu Hiob mówi: kajam się w prochu i popiele.
Mm-hmm.
O co w tym chodzi? Co tam jest źle przetłumaczone?
Tutaj musimy pochylić się nad gramatyką hebrajską. Walton zwraca uwagę na formę czasownika użytego w tym miejscu. To jest tak zwana forma nifal.
Nifal.
Tak. Przez wieki tłumaczono to jako pokutę za grzechy, takie korzenie się przed Bogiem. Tymczasem ta forma oznacza dosłownie, wiesz, wycofanie się z wcześniejszych oświadczeń. Radykalną zmianę stanowiska.
Czekaj, czekaj, zatrzymaj się. Czyli on się wcale nie spowiada, nie przyznaje się, że jednak był grzesznikiem ukrywającym zło, jak wmawiali mu to przyjaciele?
Absolutnie nie. Oto moralne nawrócenie to błagał go przez całą księgę Elifas, używając do tego zupełnie innego słowa szuw, które zresztą oznaczał właśnie odwrócenie się od zła. Ale Bóg i Hiob celowo używają słowa, które z moralną pokutą nie ma absolutnie nic wspólnego.
Niesamowite.
Zresztą sam Bóg w innej księdze żałuje właśnie w tej formie nifal, co oznacza po prostu, że zmienia zdanie odnośnie jakiegoś planu. A przecież Bóg nie popełnia grzechów, więc Hiob po prostu wycofuje swój akt oskarżenia.
Więc całe to kajam się to jedno wielkie nieporozumienie. Ale zostaje nam jeszcze ten proch i popiół. Jak to w takim razie rozumieć?
Tutaj wchodzi kolejny niuans, czyli przyimek al. Zazwyczaj tłumaczono go jako wy, no i stąd mamy to kajam się w prochu. Ale w tym kontekście ten przyimek oznacza względem albo w sprawie.
Czyli zmienia zdanie w sprawie prochu.
Dokładnie. Gramatycznie poprawne i spójne z całą historią tłumaczenie brzmi: zmieniam zdanie w sprawie prochu i popiołu. Zauważ, Hiob przez całą księgę przesiadywał na popielisku jako symbolu takiej, no, głębokiej żałoby i buntu przeciwko swojemu losowi.
Jasne.
A teraz, gdy zrozumiał tę potężną wizję kosmosu, mówi po prostu: odrzucam to popielisko, kończę żałobę, akceptuję rzeczywistość.
To jest po prostu rewelacyjne. Zatem jaki jest ten ostateczny obraz tej sceny, to jest niesamowicie krzepiące, bo Hiob wcale nie czołga się w błocie z płaczem, błagając o litość.
W ogóle.
On nie został psychicznie złamany. On dosłownie otrzepuje z siebie ten kurz, wstaje wyprostowany i mówi, okej, teraz rozumiem, wszechświat jest o wiele większy niż moja potrzeba mikrozarządzania wszystkim.
Uwolnił się od iluzji, zrozumiał, że świat nie jest maszyną reagującą na monety. Pozbycie się tej potrzeby kontrolowania każdego detalu to w zasadzie jedyna droga do wyjścia z cierpienia, które nałożył na niego jego własny, domagający się tych odpowiedzi umysł.
Bóg nigdy nie obiecywał, że cały kosmos zmieści się w naszych ludzkich wzorach, prawda?
Zgadza się.
To świetnie spaja całą naszą dzisiejszą analizę. Odbyliśmy tu naprawdę fascynującą podróż. Zaczęliśmy od człowieka domagającego się bezwzględnej sprawiedliwości opartej na tej zasadzie retrybucji.
Mhm.
Potem przeszliśmy przez środek burzy, gdzie Bóg, pokazując te liminalne stworzenia chaosu, zburzył jego obraz świata. Widzieliśmy, jak bestie posłużyły za metaforę tego, jak spokojnie przetrwać sztormy bez paniki, aż do ostatecznego uwolnienia z okowów tego popieliska. To bardzo głęboka, choć wcale niełatwa wizja świata.
Ja również cieszę się, że mogliśmy to tak prześledzić. Zawsze warto rozbrajać te wielowiekowe teksty. Czasem, wiesz, zrzucenie ciężaru własnych oczekiwań to jest największa ulga, jaką można poczuć.
I z tą myślą będziemy zmierzać do końca. Rozpoczęliśmy od metafory tego sfrustrowanego człowieka na sali sądowej, który uparcie dopominał się wyroku pasującego do jego logiki.
Co, jak już wiemy, nie zadziałało.
Zgadza się. Chciałbym zostawić nas wszystkich z pewną myślą, taką bezpośrednio wynikającą z tego pradawnego tekstu. Skoro te wszystkie nasze sztywne koncepcje sprawiedliwości i ciągłe domaganie się natychmiastowych wyjaśnień przy każdym nieszczęściu są w istocie tylko ludzkim takim, wiesz, z góry przegranym sposobem na założenie smyczy tej nieprzewidywalnej naturze istnienia, to jak wyglądałaby nasza prawdziwa wolność, gdybyśmy wreszcie zdobyli się na odwagę i po prostu wypuścili tę smycz z zaciśniętych rąk? Dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę i wspólne zagłębienie się w ten materiał.
Ja również dziękuję, to była ogromna przyjemność.